Zima to bardzo trudny czas dla zwierząt w lesie. Nie tylko mają problem ze znalezieniem pokarmu i ukryciem się przed mrozem, ale w tym okresie aktywni stają się także kłusownicy. Im więcej śniegu, tym podobno większa liczba wnyków, tak mówią leśnicy. W Ekosferze porozmawiamy dziś o kłusownictwie i o zwierzętach w lasach. Aneta Gała-Burda, zapraszam. Gościem w programie jest dzisiaj Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na śniegu doskonale widać ślady zwierząt. Czy to jest właśnie powód, że zimą tych kłusowników jest więcej?
Tak jednoznacznie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Raczej nie jest to uzależnione od pory roku, bo jeżeli ktoś chciałby skłusować zwierzynę, jeżeli ktoś jest kłusownikiem, to tak naprawdę dla niego nie ma znaczenia żadna pora roku. Nie ma znaczenia to, czy akurat zwierzęta mają okres rozrodczy, że potrzebują spokoju, wyciszenia. Chociaż jednak faktycznie można powiedzieć, że zima jest jednak atrakcyjnym okresem dla kłusowników, bo właśnie z tego powodu, że na śniegu widać ślady tych zwierząt. Doskonale widać drogi, te przesmyki, którymi one chadzają, więc faktycznie jest to jakiś powód, że w tym okresie może być tych przypadków więcej, ale nie musi. Też można powiedzieć, że ta zima jest atrakcyjna dlatego, bo teraz na przykład w lutym w porównaniu niż do stycznia tego pokarmu w lesie dla zwierząt jest mniej. One podchodzą do ludzkich siedzib, więc też może być to ułatwiona droga dla kłusowników, żeby taką zwierzynę właśnie pozyskać, żeby na nią się zaczaić.
Co roku organizowane są akcje wnyk, akcja kłusownik. W jakich to miesiącach się odbywa i dlaczego akurat najczęściej zimą?
Tak, te akcje się odbywają najczęściej w lutym, na przełomie lutego-marca. Jeszcze w tym roku jej nie było. Ona jest zaplanowana na ten rok, jeżeli warunki pogodowe pozwolą wejść do lasu, no bo teraz sytuację mamy taką, że mamy jednak dużo tej pokrywy śnieżnej w lesie. No jeszcze trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale ona w tym roku na pewno będzie. Te akcje polegają na tym, na kontrolach tak naprawdę, aby zapobiegać ewentualnym przypadkom tego kłusownictwa, czyli nielegalnego pozyskania zwierzyny. No i oczywiście wchodzenia w posiadanie tej zwierzyny, oczywiście w sposób niedozwolony. W tej akcji biorą udział nie tylko leśnicy, my współpracujemy też z innymi instytucjami, z innymi organami, na przykład ze Strażą Graniczną, oczywiście z policją, ze Strażą Rybacką. W tamtym roku włączył się także z nami Białowieski Park Narodowy, więc mamy dodatkową instytucję, jest nas jeszcze więcej. No i na przykładzie lat poprzednich, bo jeszcze nie mamy danych z tego roku, no można stwierdzić, że jednak daje to jakiś sukces, bo ta liczba wykrytych przypadków z roku na rok, no widzimy, że jednak maleje.
Zima to jest jeszcze być może taki dobry czas, że skoro kłusownicy chodzą po śladach, to i też wy możecie iść po śladach kłusowników, prawda?
Bo tak, też to zostawiają. Prawda. To działa w dwie strony, tak, bo jeżeli kłusownicy są w stanie zobaczyć zwierzęta, ich tropy na śniegu, ślady na śniegu, no to też właśnie działa w drugą stronę, że leśnikom łatwiej jest też zobaczyć na śniegu ślady tych kłusowników, a niejednokrotnie są na tyle nierozważni, a może zbyt pewni siebie, nie wiadomo jak to nazwać, że wręcz wokół tych wnyków, które zostawiają, widać ślady ich obuwia, widać, którędy prowadzą, gdzie poszli, w jaką stronę się udali.
Jakie najczęściej zwierzęta są kłusowane?
Tak naprawdę najczęściej łupem padają zające, sarny, jelenie, kiedyś dziki, kiedyś rzadziej wilki, chociaż teraz zaczyna być to też coraz częstszy przypadek, że i wilki wpadną w sidła. Na przełomie roku mieliśmy taki przypadek w nadleśnictwie Giżycko, że właśnie tam wilk zaplątał się w sidła. Na szczęście przeżył, udało się go uratować. Dzięki kilkugodzinnej akcji i leśników, i strażaków, i policjantów tutaj z terenu Podlasia, ale także Warmii i Mazur. Także właśnie dzięki temu, że to była taka szybka akcja, wszyscy ruszyli na pomoc, to zwierzę udało się uratować. No ale nie zawsze tak jest, bo to zwierzę no nie zawsze otrzyma pomoc na czas, nie zawsze zostanie zauważone. No i niestety w męczarniach, w bardzo dużych męczarniach ginie.
I to giną różne zwierzęta, bo nawet ciężarne, prawda?
Tak, tak. Tutaj kłusownicy w ogóle nie zwracają uwagi na to, nie mają jakichś wartości żadnych, żadnego
wyrzutów
szacunku,
sumienia.
Tak, wyrzutów sumienia. Nie potrafią uszanować tego szczególnego okresu. Giną zwierzęta i młode, nie mają szans na rozwój. Giną też takie zwierzęta, które są przewodnikiem stada dla pozostałych, więc one zostają też bez swojego lidera. Jeżeli na przykład młode stracą matkę, no to też zginą niestety z powodu, no niedokarmienia. Matka nie będzie mogła jej wykarmić i nikt tego nie zrobi. Więc no, to jest też strata nie tylko tego zwierzęcia, no ale też i większej ilości.
A jak wyglądają takie wnyki? To znaczy wnyki to jest akurat najpopularniejsza metoda. Potem porozmawiamy sobie o innych.
Wnyki to są najczęściej takie linki w kształcie pętli. One są albo zrobione z drutu, albo są stalowe, różnie. One najczęściej są położone na ziemi, ale też zdarzają się takie wiszące. Wiszą one na wysokości głowy zwierzęcia, w sumie na różnych wysokościach, po to właśnie tak zastawiają na różnych wysokościach, żeby różnej wielkości zwierzęta mogły się w te wnyki złapać. No i niestety w momencie, kiedy zwierzę wchodzi w ten wnyk, ta pętla się zaciska, no i najczęściej poprzez uduszenie to zwierzę ginie. No ale też trzeba powiedzieć, że wnyki są jakby niebezpieczeństwem nie tylko dla tych zwierząt leśnych, ale też i dla innych zwierząt, na przykład naszych domowych, bo zdarzały się przypadki, że podczas spaceru ze swoją właścicielką pies padł w potrzask. I to, że te silne szczęki się tak zacisnęły, zmiażdżyły mu łapę. Dosyć szybko została mu udzielona pomoc, niestety jednak ta łapa została amputowana, no już do końca życia ten pies będzie musiał się poruszać na trzech łapach. Jest to i dramat i dla zwierzęcia, no i dramat też dla właściciela, także no same szkody.
Oprócz wnyków, co jeszcze zostawiają kłusownicy? Wnyki jakby najpopularniejsze, bo pewnie najtańsze. Natomiast
i najłatwiej zrobić. Tak,
tak. I najłatwiej zrobić. Natomiast jakie jeszcze pułapki?
No to są potrzaski właśnie, tak jak powiedziałam. To są też różne siatki. No zdarza się także, że i z broni palnej zwierzęta są strzelane. Też są takie przypadki. Teraz jakby też się często spotykamy z tym, że kłusownicy potrafią też polować nocą. Mają noktowizory, mają urządzenia, które właśnie wykrywają zwierzęta w nocy, które też te zwierzęta oślepiają. Często wjeżdżają po prostu samochodami, strzelają i odjeżdżają w nieznanym kierunku.
Czy są jakieś miejsca charakterystyczne takie, gdzie są te wnyki? Czy inne sprzęty?
Wnyki najczęściej są zakładane na tak zwanych przesmykach, czyli na tych drogach, na trasach, którymi zwierzęta chodzą. I kłusownicy doskonale wiedzą o tym, jakie to są drogi, gdzie te zwierzęta są. To są też najczęściej, bo nie zawsze, też mieszkańcy tych takich przyleśnych miejscowości, wsi doskonale znają ten teren, doskonale znają te korytarze, którymi się zwierzęta poruszają, no i świetnie wiedzą, gdzie właśnie te pułapki zostawić.
Na takie pułapki niestety łapią się nie tylko zwierzęta, ale także możemy się złapać i my, o tym porozmawiamy za chwilę. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o kłusownictwie i o tym, jak spędzają zimę zwierzęta w lasach. Mówiliśmy o tym, że najbardziej popularną formą są wnyki, właśnie kłusownictwa. Bywa też tak, łapią się oczywiście w nie zwierzęta, ale bywa też tak, że i my możemy się, prawda, złapać, bo tak jak pani mówi, one są na drogach, to znaczy może nie na akurat ścieżce, którą idziemy, ale gdzieś, jeśli wejdziemy w las, to po prostu możemy się na nie natknąć.
Tak, to prawda. Zresztą teraz właśnie w tym okresie zimowym, kiedy mamy dużo śniegu w lesie, te pułapki, wnyki wiszące na przykład właśnie w kształcie pętli, one są niewidoczne przez to, że śnieg je przysypał. No i my też gołym okiem możemy mieć problem, żeby je zobaczyć. Dużym problemem są także też potrzaski, bo jeżeli właśnie przypadkowo uwolnione te silne szczęki tego potrzasku zacisną się nam na przykład na stopie, na nodze, no to połamią nam kości, no i już nie będzie jakby możliwości odratowania tego. Także no tutaj kłusownicy niestety, ale to są też najczęściej osoby, tak jak mówią też strażnicy leśni, którzy nie mają szacunku dla zwierząt, ale nie mają też szacunku dla ludzi, bywają często agresywni, także no niestety to jest plaga i poważny problem.
Czy kłusownictwo to jest poważny problem, jeżeli chodzi o na przykład straty leśników?
Tak, bo mimo tego, że ta liczba z roku na rok spada, to tak naprawdę nadal powoduje i duże straty finansowe, ponieważ no, w skali całych lasów państwowych to możemy to szacować w milionach. Również to są też straty w ekosystemie leśnym. To są takie straty już niepoliczalne, no bo to, o czym powiedzieliśmy, to możemy my stracić zdrowie i życie, nasi pupile, z którymi spacerujemy, no i oczywiście zwierzęta. Jeżeli na przykład na oczach młodych zginie matka, to też jest dla nich trauma i też pewna śmierć. Także no, straty finansowe, ale też ważniejsze jednak te nieopoliczalne utrata zdrowia i życia.
A czy z tych waszych akcji wynika, że tych kłusowników jest mniejsza ilość? No bo kiedyś kłusownictwo było traktowane tak trochę z przymrużeniem oka. Uważano, że ludzie, którzy mieszkają w lesie, mogą sobie coś skłusować po to, żeby zjeść i tak dalej. No ale teraz, kiedy no, jest dobrobyt, można powiedzieć, no raczej nie jest to konieczne. Czy tych kłusowników jest mniej, czy teraz po prostu dla samej przyjemności kłusowania kłusują?
Z naszych statystyk wynika, że faktycznie tych kłusowników jest mniej i te akcje właśnie wnyk, akcje kłusownik to pokazują, że spada ta liczba i z tego możemy się cieszyć i mieć nadzieję, że ona będzie spadać jeszcze w latach następnych. Te powody, dlaczego ludzie kłusują w lesie, dlaczego pozyskują zwierzęta nielegalnie, to może faktycznie kiedyś powodowane były przez ubóstwo, może przez biedę. Teraz może raczej jeszcze też jest to efekt no, takiej niechlubnej tradycji przekazywanej w rodzinie z pokolenia na pokolenie, bo to jednak
dziadek kłusował, tata kłusował,
ja będę kłusował i swojemu synowi też powiem, chciałabym, żeby kusował. No ale teraz znak czasów pokazuje, że często też jest to modne, też jakaś potrzeba pochwalenia się. Może też robią to osoby, które później mają z tego biznes, robią nielegalny handel, to mięso gdzieś też sprzedają.
Co zrobić, jeżeli na szczęście uda nam się nie złapać w takie wnyki, ale jesteśmy świadkami, że złapało się w nie zwierzę, albo jesteśmy świadkami zastawienia takiego urządzenia gdzieś? Czy to samemu coś próbować robić, czy dzwonić do was?
Lepiej nie, samemu lepiej nic nie robić. Zdecydowanie trzeba powiadomić leśników albo policję. Nie należy samodzielnie zabierać tych wnyków, ponieważ nawet posiadanie wnyków w Polsce jest karalne, także lepiej możemy chcieć pomóc, a jeszcze okaże się, że poniesiemy za to konsekwencje, więc lepiej nie. Ale jeżeli już koniecznie chcemy coś zrobić, jeżeli koniecznie chcemy pomóc, bo na przykład boimy się, że do czasu przyjazdu służb, tak, to jeszcze jakieś zwierzę może jednak wejść w te wnyki, no to możemy ostrożnie tą pętlę zaciągnąć. Ale pamiętajmy też, że w lesie jest monitoring. I nawet jeżeli chcemy pomóc, jeżeli chcemy te wnyki zdjąć, możemy też być posądzeni o to, że jesteśmy kusownikiem, że przyszliśmy zobaczyć, jak nasze wnyki przez nas zostawione się trzymają, czy jeszcze coś chcemy przy nich poprawić. Więc lepiej po prostu poczekać do przyjazdu służb.
A co to znaczy zaciągnąć? Bo powiedziała, użyła pani takiego sformułowania.
Po prostu odciągnąć, żeby zwierzę, które gdzieś na bok, czy można też zdjąć, tak żeby przechodzące zwierzę nie mogło w nie wpaść w taki sposób, aby umożliwić przejście tak na tej wysokości, żeby nie było żadnej innej pułapki, żeby to zwierzę miało czysty przebieg. Jeżeli zobaczymy już zwierzę we wnykach, to przede wszystkim też pamiętajmy o tym, że musimy też zadbać o własne bezpieczeństwo. Tego zwierzęcia nie dotykajmy. Jeżeli zwierzę jeszcze żyje, no to też może być agresywne, może być po prostu silnie przestraszony, nie wiedzieć, jakie są nasze zamiary. Więc też jak najbardziej wzywajmy i leśników, wzywajmy policję. To już są profesjonaliści, którzy będą wiedzieli, co z tym zrobić.
A jakie są kary, jeżeli chodzi o kłusowników? Czy te kary się zwiększają? One, z tego co wiem, kiedyś nie były takie małe.
Nie były małe i nawet za kłusownictwo grożą również kary finansowe, ale także kary pozbawienia wolności i to do lat 5. A jeżeli wyrabiamy sami narzędzia kłusownicze i zostanie nam to udowodnione, no to też jest zagrożenie karą pozbawienia wolności do 1 roku. Samo wyrabianie. W praktyce jednak te kary pozbawienia wolności nie są orzekane. Najczęściej orzekane są kary finansowe i kwoty, jakie można nałożyć na kłusownika, określa rozporządzenie ministra środowiska w sprawie zwierzyny pozyskanej nielegalnie. Najwyższa kara przewidziana jest w przypadku pozyskania łosia, to 14 tysięcy złotych. Za inne gatunki, no już zdecydowanie mniej, bo na przykład za Daniela czy dzika to tam trochę ponad 2 tysiące, za samą sarnę właśnie 2 tysiące, po 1000 za sztukę każdego innego gatunku. Tylko że te kary, o których teraz powiedziałam, mogą być jeszcze zwiększone dodatkowo. Bo jeżeli na przykład zostanie skłusowany samiec zwierzyny płowej, tak, czyli tej zwierzyny, która zrzuca poroże, takie jak łoś, jeleń właśnie, czy daniel, czy sarna, no to ten ekwiwalent jeszcze ulega zwiększeniu, ale to już jest uzależnione od tego, jaka jest masa trofeum, jaka jest masa poroża. No w przypadku łosi czy jeleni to jeszcze dodatkowo te kary wynoszą nawet 7 tysięcy złotych. A jeszcze taka dodatkowa kara to jest, jeżeli pozyskamy bezprawnie zwierzynę w sposób inny niż z broni palnej, to wtedy ten ekwiwalent, o którym właśnie powiedziałam, jeszcze ulega zwiększeniu o kolejne 20%. Także no, te kary są niemałe, ale nie zawsze jednak odstraszają, bo trudno jest kłusownictwo udowodnić.
No właśnie, trzeba złapać na gorącym uczynku, tak, żeby udowodnić.
Tak, złapać na gorącym uczynku, albo tutaj bezpośrednio właśnie przy kłusowniku narzędzia, czy właśnie zwierzę akurat nielegalnie pozyskane. A to w praktyce, owszem, się udaje, no ale jednak nie tak często. I jest to jednak bardzo trudne do udowodnienia. Tak jak pani powiedziała, najlepiej na gorącym uczynku. Udaje się to też między innymi przez to, że są fotopułapki zainstalowane w lesie. Na przykład w tamtym roku w Puszczy Augustowskiej, w Nadleśnictwie Szczebra, strażnikom udało się złapać kłusownika na gorącym uczynku właśnie dzięki przekazowi z fotopułapek.
Kłusownictwo to nie jedyny problem w lasach. Jeśli chodzi o przepisy, łamiemy też sporo innych i za chwilę o tym powiemy w Ekosferze. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o kłusownictwie w lasach i o tym, jak zwierzęta leśne próbują przetrwać tę zimę. Mówiliśmy o tym, ile wynosi kara za kłusowanie. Kłusować oczywiście nie można, za to są kary. A co można zbierać na przykład w lesie? Co można zabrać z lasu?
W lesie możemy zbierać poroże, na przykład teraz właśnie w tym okresie, na przełomie lutego i marca, podczas spacerów w lesie będziemy mogli natrafić właśnie na ciekawe ciekawe naleziska, bo teraz właśnie najdorodniejsze, najsilniejsze samce jeleni będą zrzucały to poroże. Pamiętajmy o tym jednak, że ono jest, zbieranie jest dozwolone, ale trzeba przestrzegać kilku takich podstawowych zasad. Przede wszystkim oczywiście zbieramy w tych miejscach ogólnodostępnych, tam gdzie nie ma zakazu wstępu do lasu przede wszystkim, ale także w trakcie poszukiwania takich poroży nie możemy płoszyć zwierząt, nie możemy jakby zmuszać ich do biegu, licząc na to, że one uciekając właśnie stracą swoje poroże i oto tutaj staniemy się posiadaczem szczęśliwego łupu. Nie możemy także płoszyć ich poprzez puszczenie psa za nimi, tak? Również to jest takie przepłoszenie i też często ludzie się tym tłumaczą, że bo nie wiedziałem, że pies pobiegnie za zwierzęciem, a nie wiedziałem, że tak zareaguje. Doskonale wiemy, że jeżeli chodzimy z psem po lesie, no to również może on taką zwierzynę przepłoszyć, więc tego nie robimy. Oczywiście znalezione zrzuty poroża stają się naszą własnością, ale pamiętajmy, że nie zbieramy też w tych miejscach, które są objęte zakazem wstępu, ale także i w parkach narodowych i w krajobrazowych. Jednak trochę inaczej też sytuacja wygląda, jeżeli znajdziemy cały wieniec, czyli poroże wraz z czaszką. Jeżeli na przykład zobaczymy właśnie padnięte zwierzę albo właśnie poroże z czaszką, to pamiętajmy, że to już jest własność Skarbu Państwa i musimy powiadomić, w zależności od tego, gdzie znaleźliśmy, no jeżeli na terenie leśnym, to właściwe nadleśnictwo, jeżeli na innym terenie, na obwodzie łowieckim czy innym, no to już wojewoda będzie właściwym organem, żeby pozyskać na rzecz Skarbu Państwa taki wieniec.
I wtedy musimy go oddać?
Tak, musimy go oddać, musimy go przekazać. Niestety nie możemy wejść w posiadanie takiego wieńca.
Czy dużo jest chętnych też na takie poroże, że wyprawia się właśnie do lasu, żeby poszukać poroże?
Ludzie lubią zbierać różne rzeczy, między innymi właśnie poroże. Jest to coś takiego innego, tak, no bo jesteśmy przyzwyczajeni, że w lesie zbieramy grzyby, że w lesie zbieramy na jakiś tam własny użytek też chrust, czy jakieś tam gałązki, tak, w niewielkich ilościach. Poroże jest czymś innym, jest czymś ciekawym, no czymś, co pochodzi bezpośrednio od zwierzęcia, więc tak, jest dużo chętnych.
No tym bardziej, że poroże chyba jest cenne jeszcze.
Tak.
Jeżeli nie bierzemy go sobie, tylko na przykład robi się z niego jakieś wisiorki, czy bransoletki, czy coś takiego.
Jest dużo zastosowań, więc też, no między innymi dlatego właśnie to jest takie atrakcyjne, bo możemy z tym zrobić właśnie, tak jak pani powiedziała, wiele też innych. Możemy też wykorzystać na inne sposoby.
Czyli poroże to jest takie jedne z cenniejszych rzeczy, które możemy legalnie zbierać przy zachowaniu pewnych zasad. Co jeszcze możemy zabrać z lasu?
No w lesie na własne potrzeby, no to też możemy zbierać czy chrust, czy właśnie jakieś gałęzie, czy kilka szyszek, tak, na jakieś, czy stroiki, czy teraz bardzo popularny jest las w słoikach, tak, jakieś takie różne tego typu rzeczy. Ale też pamiętajmy o tym, żeby przy okazji nie rozgrzebywać ściółki, bo też jest to oczywiście zabronione. W lesie, no w innych porach roku oczywiście możemy zbierać grzyby, możemy zbierać inne owoce leśne, możemy zbierać...
Także sporo jest tych rzeczy, które możemy, możemy korzystać. W lesie całkiem legalnie, bez ścigania.
Ale z głową, jak najbardziej z głową oczywiście.
No to porozmawiajmy teraz o tych innych wykroczeniach, których najczęściej dokonujemy w lasach. No, zaczęliśmy od takiego najbardziej drastycznego, czyli od tego kłusownictwa. Gdzie łamiemy jeszcze przepisy najczęściej?
No, często się zdarzają przypadki łamania zakazu wstępu do lasu. Tutaj też no, ten okres, w tamtym roku okres pandemii spowodował, że tak naprawdę no, las stał się takim miejscem, gdzie ludzie...
Azylem.
Takim azylem, tak? No, chętnie tam wychodzili, spędzali w nim czas, no bo tak naprawdę nie było możliwości spędzenia tego czasu gdzie indziej, a cały czas przebywanie w domu to też na nikogo nie działa korzystnie. To były też takie dwa momenty, gdzie było bardzo dużo ludzi w lesie i tych przypadków faktycznie łamania różnych zakazów było sporo. Właśnie to był ten okres wiosenny, no i też okres jesienny, kiedy mamy dużo grzybiarzy w lesie. Wtedy najczęściej właśnie dochodzi do łamania tych zakazów wstępu do lasu. Oczywiście lasy państwowe są dostępne dla wszystkich, są otwarte, ale bo to też gwarantuje ustawa o lasach, no ale też pamiętajmy o tym, że są takie szczególne przypadki, są takie szczególne miejsca, gdzie do tego lasu wejść nie możemy i musimy to uszanować. Oczywiście zawsze jest to, taki zakaz wstępu do lasu zawsze jest ustanawiany ze względu na bezpieczeństwo. Czy to bezpieczeństwo przyrody, czy to bezpieczeństwo ludzi, nas. Może być także ustanowiony w lesie taki zakaz wstępu do lasu wtedy, kiedy na przykład drzewostany czy runo leśne zostały uszkodzone. To są takie, ten zakaz zapewnia wtedy bezpieczeństwo ludziom, bo nie możemy wejść wtedy na takie tereny, które zostały uszkodzone, przez które przeszedł huragan, kiedy mamy na przykład nadłamane drzewa, bardzo mocno pochylone i które stanowią dla ludzi duże zagrożenie, więc w takie rejony lepiej się nie zapuszczajmy. Również może być też ustanowiony okresowy zakaz wstępu do lasu wtedy, kiedy występuje duże zagrożenie. zagrożenie pożarowe, tak żeby też człowiek w lesie tego pożaru nie wywołał. W takich momentach, kiedy są wykonywane zabiegi gospodarcze, czy są związane czy z pozyskaniem drewna, czy z hodowlą, czy z ochroną lasu. To są takie momenty, kiedy nie powinniśmy do lasu na dane powierzchnie wchodzić. Oczywiście są też stałe zakazy wstępu. Nie wchodzimy na uprawy do 4 metrów wysokości. To jest taka powierzchnia, gdzie te drzewka rosną, gdzie są jakby taki czuły okres dla lasu, dla tych wzrastających drzewek, no i też powinniśmy to uszanować. Nie chodzimy też w miejsca zagrożone erozją, czy w miejscach. Nie możemy także wchodzić na powierzchnie doświadczalne, na drzewostany nasienne. Oczywiście pamiętajmy, że w lesie jest wiele osób, które prowadzą badania. Są to przyrodnicy, są to botanicy, ekolodzy, inne osoby, które wykonują tam jakieś prace, badają procesy w jakimś określonym czasie i my w tą pracę nie powinniśmy ingerować. Nie wchodzimy w ostoje zwierząt, czyli te miejsca, gdzie zwierzęta odbywają swoje lęgi, chowają potomstwo. Także no, przestrzegajmy tych zasad i w te miejsca nie wchodźmy, ponieważ za nieprzestrzeganie takiego zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł. Straż leśna może nas zatrzymać, może nas ukarać. A jeżeli sprawa trafi do sądu, no to ta wartość będzie jeszcze większa, bo nawet sądy to już mogą nałożyć taką karę do 5000 zł.
A jeżeli chodzi o zimę, czy są jakieś na przykład specjalne zakazy, które obowiązują zimą?
Raczej.
Bo zakazy wstępu też mogą obowiązywać,
mogą,
prawda,
obowiązywać zimą. My teraz.
Trochę może lepiej z pożarami jest, no bo mniej tych pożarów macie.
No tak, teraz to nie mamy okresu polnego, on dopiero gdzieś nastąpi za miesiąc, może trochę dłużej, w zależności od tego, jaka będzie pogoda. Natomiast najczęściej to są takie zimą zakazy wjazdu do lasu z autem, też ludzie często łamią. Na przykład rozgrzebywanie ściółki, puszczanie psa luzem, właśnie puszczenie zwierząt. Też pamiętajmy, że w przypadku puszczania psa luzem w lesie, no to nie dość, że my przyczyniamy się do tego, że możemy płoszyć zwierzynę leśną, ale pamiętajmy o tym, że nasz pies również może stać się ofiarą, bo jeżeli trafi na przykład na lochę z małymi, no to nasze zwierzę po prostu może zostać przez nią zaatakowane, ponieważ locha w obronie swoich małych po prostu jest nieobliczalna, tak jak każda matka, no i po prostu zareaguje zgodnie z instynktem, także pamiętajmy o tym. Zresztą też jest to wykroczenie, za które grozi nam mandat, więc stosujmy się do tego.
My lubimy las i lubimy spędzać tam czas. Niektórzy mają też takie hobby, żeby pojechać i spędzić, powiedzmy, w lesie noc. To nie jest zakazane, prawda? Na przykład pobyt w lesie w nocy.
Nie jest zakazane. Też tutaj Lasy Państwowe wprowadziły taki pilotażowy projekt Bushcraft Survival, także tutaj niektóre nadleśnictwa z naszego regionu wręcz wyznaczyły takie obszary, gdzie można spędzić noc w lesie. Na przykład właśnie przy użyciu hamaku, czy tam innych przedmiotów, które nam są potrzebne do przeżycia w lesie, więc jak najbardziej tak. No ale to już też oczywiście trzeba ściśle współpracować i z nadleśnictwem, trzeba powiadomić takie nadleśnictwo, że chcemy spędzać noc w lesie. Jak najbardziej przy zachowaniu zasad tak, możemy coś takiego zrobić.
Za chwilę trochę więcej powiemy o bushcrafcie. Anna Poskrobko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o przepisach, które obowiązują w lesie, które łamiemy częściej lub rzadziej. Przed piosenką rozmawialiśmy o tym, czy w lesie można spędzać noc. Okazuje się, że tak i że są nawet specjalne miejsca, w których taki nocleg na przykład możemy sobie zaplanować. To tak zwany bushcraft.
No tak, faktycznie Lasy Państwowe uczestniczą w takim projekcie, żeby wyjść naprzeciw ludziom, którzy lubią spędzać czas w lesie, lubią spędzać czas na dziko. No i właśnie 3 nadleśnictwa z terenu naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w takim projekcie uczestniczyły. Było to nadleśnictwo tutaj nasze białostockie, nadleśnictwo Dojlidy i nadleśnictwo z Puszczy Knyszyńskiej, nadleśnictwo Czarne Białostocka, a także na północy z Puszczy Piskiej nadleśnictwo Pisz. Oczywiście no, miłośników także tej formy aktywności bushcraftu obowiązuje oczywiście też pewien regulamin. Mogą spędzać czas w lesie. W granicach tych obszarów właśnie można było też biwakować w dowolnym miejscu w grupie do 4 osób, nie dłużej niż 2 noce z rzędu, bez zgody nadleśnictwa. Nawet wystarczyło tylko, aby o tym zamiarze uprzedzić nawet pocztą elektroniczną, że takie osoby będą. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jeżeli biwakujemy w lesie, potem musimy to miejsce przywrócić do tego stanu wyjściowego. Przede wszystkim po sobie posprzątać, zgodnie z taką zasadą leave no trace, czyli nie zostawia po sobie śladów. Ale uczestników też pamiętajmy o tym, że wszystkich obszarów pilotażowych, tak jak pozostałych, obowiązuje zakaz używania otwartego ognia w lesie. Czyli to oczywiście ze względów bezpieczeństwa, ze względu na to, żeby nie wystąpiły pożary, oczywiście wszystkich obowiązuje. No teraz zimą, no to wiadomo, że nie, ale też nie używamy ognia, w ogóle nie używamy ognia w lesie, tylko na obszarach, na których wyznaczył nadleśniczy. Odległości w granicy 100 metrów od lasu, w ogóle jest to zabronione, używanie ognia, no więc pamiętajmy właśnie o tym, żeby tego nie robić, także nie palimy papierosów w lesie, bo no też mimo, że jakby nie ma takiego znaku, to jest ogólnie przyjęta zasada, że pod pojęciem tego otwartego ognia też rozumiemy palenie papierosów. Także jak najbardziej pod wiatami, ponieważ nadleśnictwa też posiadają swoją infrastrukturę turystyczną, więc jeżeli chcielibyśmy, no to już pod wiatami jak najbardziej tak, ale nie w lesie.
Mówimy dziś o przepisach, które mniej lub bardziej łamiemy w lasach. Nie mówiliśmy jeszcze o tym, co się dzieje u zwierząt w lasach. Niektóre śpią, niektóre hibernują.
No właśnie, tak jak zostało powiedziane, niektóre z nich śpią, niektóre nie śpią. Oczywiście te, które śpią, wiadomo, że musiały się do tego jeszcze też przygotować. Wcześniej no, intensywnie żerowały, gromadziły te zapasy tłuszczu, no i szukały też odpowiedniego schronienia. Tutaj mówiliśmy o hibernacji. Hibernacja to jest taka najgłębsza forma tego zimowego snu, ale też zdarza się, że zwierzęta podczas niej również na chwilę się wybudzają. Na przykład nietoperze, które hibernują głową w dół, tak śpią głową w dół. Na jakiś czas, na chwilę się potrafią też przebudzić na toaletę i także na przykład na zmianę miejsca snu. Jeże na przykład teraz też śpią gdzieś tam głęboko zakopane pod stertą liści czy gałęzi. Z przedstawicieli psowatych śpią także jenoty. W przypadku takich zwierząt jak na przykład jeszcze czy świstak, czy popielica, chomik, to już możemy właśnie mówić o hibernacji. Pamiętajmy też, że w tym czasie u zwierząt następuje spowolnienie metabolizmu, zmniejsza się liczba oddechu, liczba uderzeń serca. Także w przypadku jeży no to nawet ze 181 do około 20 na minutę, więc jest to no, dosyć spory spadek. Oczywiście zwierzęta te sporadycznie się też przebudzają w celu właśnie uzupełnienia wody, czy też przemieszczania się w obrębie swojej kryjówki, ale to jest dla nich też duży wydatek energetyczny, więc wymuszone wybudzenie, pamiętajmy o tym, żeby też tych zwierząt nie budzić, ich nie płoszyć, bo to wymuszone wybudzenie może być też także dla nich tragiczne w skutkach. Są też zwierzęta, które nie zapadają w sen zimowy. To są przede wszystkim te zwierzęta kopytne. Teraz w drugiej połowie miesiąca właśnie, to już o czym powiedzieliśmy, samce jelenia zrzucają poroże, więc jest to dla nas też dobre miejsce, dobry moment do obserwacji tych zwierząt w lesie. Możemy też zobaczyć te zwierzęta kopytne w pobliżu siedzib ludzkich, ponieważ właśnie to, że teraz w lutym jest mniej tego pokarmu niż w styczniu, sprawia, że te zwierzęta podchodzą właśnie bliżej siedzib ludzkich. Także czy przy tych wsiach przeleśnych, przy tych mniejszych miejscowościach możemy znaleźć niespodziewanego gościa w naszym ogrodzie. Teraz w tym czasie wilki i rysie mają swój okres godowy. W przypadku wilków jest tak, że w watasze rozmnaża się jedna para. Dominujący samiec i dominująca samica, mimo tego, że na przykład w tej watasze są też inne zwierzęta gotowe do rozrodu, ale ta właśnie para dominująca trzyma się nawet razem ze sobą, obwąchują się i właśnie samiec poprzez węch jest w stanie wyczuć, kiedy ta samica jest gotowa do zapłodnienia. Również inne przedstawiciele zwierząt drapieżnych, takich jak lis właśnie, czy ryś, szop, pracz właśnie na przełomie lutego i marca odbywają swoje okresy godowe. W przypadku rysia na przykład za jedną samicą może nawet podążać kilka samców. Bardzo widowiskowe są na przykład gonitwy lisów w lesie. Samica zatacza różne półkola, zmienia tempo swojego biegu. Raz biegnie szybciej, raz biegnie wolniej. No a samiec niestrudzenie, krok za nią wędruje, no, czego się z miłości nie robi. Też większość ptaków drapieżnych, takich jak czy bielik, czy jastrząb, kruk, a także puchacze też odbywają w lutym godę, więc jest to taki no, dla zwierząt drapieżnych miłosny miesiąc, można powiedzieć. Bardzo widowiskowe są też podniebne toki czy kruków, czy bielików. Pary wykonują różne tańce w powietrzu, raz pikują w dół, potem się znowu wzbijają do góry, także no, jeżeli ktoś trafi w lesie na takie widoki, to naprawdę będą to niezapomniane wspomnienia.
Także rzeczywiście jest co w tej chwili podglądać w lesie i las jest dobrym miejscem do tego, żeby wybrać się na spacer i gdzieś popodglądać te zwierzęta.
Tak, zwłaszcza, że one zajęte sobą nawet nie zwracają teraz aż takiej uwagi na ludzi, więc będzie to też dobry moment, że gdzieś możemy przyczaić, właśnie pooglądać, poobserwować i nie spuszczymy ich, nie uciekną. Także tak, jak najbardziej zapraszamy do lasu.
Czyli z aparatem do lasu oczywiście, tam spędźmy czas i poczekajmy do wiosny.
Jak najbardziej tak, oby nadeszła jak najszybciej.
Gościem w Ekosferze była Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.